Drodzy braterstwo, miło mi widzieć znowu was wszystkich razem. Na początek chciałbym wam przekazać pozdrowienia. Wczoraj rozmawiałem z braćmi Dariuszem Grudniem, Danielem Kaletą i Stanisławem Kubicem i oni prosili, aby was serdecznie pozdrowić. A dzisiejszy temat naszego rozważania widać nad wami i braterstwo. Bardzo często cytujemy różne wersety i różne miejsca w Biblii, ale wydaje mi się, że proroka Nahuma traktujemy tak trochę po macoszemu, rzadko go cytujemy. Ja się przyznam, że ja chyba nigdy nie cytowałem w swoich wykładach proroka Nahuma w ogóle. A myślę, braterstwo, że bracia znaleźli ten werset i zwrócili nam uwagę na proroctwo Nahuma, które, jak zaczniemy go czytać, zobaczymy, że jest bardzo ciekawym, bardzo pięknym proroctwem. I czasami, braterstwo, właśnie takie zapomniane może przez nas miejsca w Biblii niosą wiele piękna i wiele nauki. I chyba taką księgą jest księga proroka Nahuma. Stosunkowo krótka, bo liczy tylko 3 rozdziały. I wydaje nam się, że temat, który porusza, jest troszkę tam obcy, i taki troszkę trudny, bo cała księga Nahuma mówi o zniszczeniu miasta Niniwy. Wydawać by się mogło, że miasto Niniwa to historia, to coś, co przeszło i może dla nas bardziej interesujące jest zniszczenie Babilonu i historie związane z Babilonem, bo odnośnie Babilonu mamy więcej symboli, więcej wiemy, natomiast Niniwa zostaje jakby z boku. Proroctwo Nahuma liczy 3 rozdziały. Rozdział pierwszy jest rozdziałem, który jest bardzo uniwersalnym, który mówi o tym, jakim jest nasz Bóg. I właśnie z tego rozdziału jest zacytowany werset. Dobry jest Pan i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w Nim. Następne rozdziały są rozdziałami opisującą klęskę, zniszczenie jednego z większych miast starożytnego świata, Niniwy. Miasta, które prawie przez 100 lat było stolicą potężnego asyryjskiego imperium. Gdy spojrzymy na proroctwo Nahuma jako na dzieło literackie, to znawcy literatury zauważają w nim olbrzymie piękno. Zbudowane to proroctwo było, w każdym razie jego początek, na poezji. Jest to poezja. My po polsku nie widzimy, że jest to utwór poetycki. Pierwszy rozdział jest zbudowany tak, że każda strofa, każdy wers zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu. Tak artystycznie to Nahum napisał, że każda strofa to pierwsza litera. Jedna pierwsza litera, druga, trzecia i czwarta. No my, braterstwo, tego nie możemy w naszych Bibliach zobaczyć. Za wyjątkiem może Biblii Tysiąclecia, która pokazuje, że tak właśnie jest, że proroctwo Nahuma rozpoczyna się od kolejnych liter. Ale, braterstwo, gdy czytamy to proroctwo, to gdy skupimy się, to gdy zamkniemy oczy i popatrzymy to oczami wyobraźni, to jakbyśmy widzieli żołnierzy, którzy podpalają Niniwę, wozy, które jadą, jakbyśmy słyszeli szczęk bitwy. Nahum mówi, wozy po ulicach grzmieć będą i po rynku skrzypieć będą. Na wężeniu będą jako pochodnie, jako błyskawice biegać będą. Opisuje ze szczegółami, jak upada potężna Niniwa. Gdzież jest jaskinia lwów i pastwisko lwiąt? Gdzie chodził lew? A lew mówił jakby i lwica, a nie było nikogo, kto by go przestraszył. Jakże piękny symbol. Lew to symbol Asyrii. Lew ze skrzydłami to rzeźby, które na każdym kroku w Niniwie można było spotkać. Biada miastu krwawemu. Wszystko kłamstwo i łupiestwo pełne jest, a zdzierstwo z niego wychodzi. To jakbyśmy dzisiaj ujrzeli starożytną Niniwę. Chociaż, braterstwo, w tamtych czasach nie było fotografii i nie możemy obejrzeć sobie albumu ze zdjęciami z Niniwy, to o tyle jesteśmy w dobrej sytuacji, że Asyryjczycy bardzo lubili ozdabiać swoje budynki reliefami, czyli ilustracjami, które pokazywały życie, jak żyli. I dla przykładu można powiedzieć, że w pałacu w Niniwie, z jednym z pałaców, było 5000 m2 takich właśnie rzeźb. Dzisiaj możemy je oglądać w wielu muzeach świata i patrzeć, jak wyglądało życie w Asyrii, jak ten naród się zachowywał, jak postępował. Także więc informacje o tym narodzie i o tym mieście możemy czerpać nie tylko z kart Biblii, ale również z historii światowej, z rysunków, z zachowanych tekstów. Proroctwo mówi o zniszczeniu Niniwy, stolicy asyryjskiego imperium. Proroctwo może, żeby zrozumieć to proroctwo, należałoby troszeczkę odnieść się do historii. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, a pierwszym wersecie mamy początek Niniwy. Czytamy tam następujące słowa. Czytamy, że Niniwa została zbudowana przez Asura, a Asur zbudował Niniwę. Czyli historia Niniwy jest bardzo, bardzo stara. W wersecie 22 czytamy: synowie Semowi, Elam i Asur. Czyli Asur był Semitą. Był to naród, który pochodził z narodów semickich. Czyli historia Niniwy jest bardzo, bardzo stara. Niniwę, braterstwo, spotykamy również w innym proroctwie. Pamiętacie w jakim? W proroctwie Jonasza. To proroctwo akurat jest bardzo często cytowane, bardzo często lubimy je czytać, bo ono jest takie bardziej, nam wydaje się, przyjazne. Historia, dzieci ją poznawają na szkółkach i tam Niniwę w proroctwie Jonasza poznajemy z całkiem innej strony. O ile Nahum mówi o mieście, które musi zostać zniszczone, to podobną sytuację, ale z jakże innym zakończeniem, czytamy w proroctwie Jonasza. Pan Bóg wysyła Jonasza z misją. Z misją, aby ogłosił, że Niniwa zostanie w ciągu 40 dni zniszczona. Bractwo, Jonasz nie jest chętny do wypełnienia tej misji. Stawia Panu Bogu opór. Nie chce iść do Niniwy, żeby ogłosić jej zniszczenie. Historia nam mówi, dlaczego tak robi. Jonasz wie, że Pan Bóg chce ocalić Niniwę. A Jonasz jest innego zdania. Jonasz nie lubi Niniwy. Jonasz nie lubi Asyryjczyków. Jonasz chce, aby oni zostali zniszczeni. Czy wiecie, braterstwo, dlaczego? Dlaczego Asyryjczycy byli tak znienawidzeni? Dlaczego ten naród nie był lubianym w starożytnym świecie? Asyryjczycy byli narodem bardzo krwawym i bardzo drapieżnym. Narodem, który gdy wpadał, wszystko niszczył, palił miasta, a ludzi deportował. Asyryjczycy wynaleźli taką metodę, którą dzisiaj stosują również, do dzisiaj stosują cywilizacje współczesnego świata, że gdy wpadali do jakiegoś kraju, niszczyli go, a ludzi, żeby się nie zbuntowali, wywozili w drugi koniec imperium. Bractwo, wielu z was może przeżyło taką właśnie metodę postępowania, że ludzi się wyrywa z ich miejsca mieszkania i przenosi w całkiem inne miejsce. Jonasz, który działał mniej więcej w latach 750-780, gdzieś w tych latach przed naszą erą, już poznał sposoby działania Imperium Asyryjskiego i poznał, jakim zagrożeniem Asyria była dla Izraela i Judy, dla tych dwóch królestw. I na usprawiedliwienie Jonasza, na usprawiedliwienie jego działania w stosunku do swojego narodu, możemy powiedzieć, że jego przewidywania okazały się trafne. W 721 roku przed naszą erą Asyryjczycy zdobyli Samarię, stolicę Królestwa Izraelskiego, stolicę 10 pokoleń. Tą historię mamy opisaną w drugiej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale. I czytamy tam następujące słowa. I ciągnął król asyryjski przez wszystką ziemię, aż przyciągnął do Samarii, pod którą leżał 3 lata. 3 lata oblegał Samarię i wreszcie w 18 rozdziale czytamy, że Samaria została zdobyta. Roku 4 króla Ezechiasza, który był rok 7 Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, wyciągnął Salmanasar, król asyryjski, przeciwko Samarii i obległ ją. A wziął ją przy dokończeniu 3 roku, roku 6 Ezechiasza. Wtedy przeniósł król asyryjski Izrael do Asyrii i osadził nim Halach i Habor u rzeki Gazan i miasta medyjskie. Przetoż, iż nie posłuchali głosu Pana Boga swego, ale przestępowali przymierze i tego wszystkiego, co rozkazał Mojżesz, sługa pański, nie słuchali i nie czynili. A później na miejsce Izraelitów król asyryjski sprowadził inne narody, które my pamiętamy i które my znamy w Biblii pod nazwą Samarytan. Ci Samarytanie, którzy byli za naszego Pana, to były narody sprowadzone właśnie w tym czasie przez króla asyryjskiego. A później, po zdobyciu Samarii, Asyryjczycy zagrozili Królestwu Judzkiemu. I pamiętacie zapewne, braterstwo, tą historię z czasów króla Ezechiasza, gdy wojska asyryjskie oblegają Jerozolimę. Jerozolima jest oblężona i zdaje się, że nic nie jest ich w stanie uratować. Czytamy o tej w drugiej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale. Posłańcy króla asyryjskiego przychodzą do króla Ezechiasza i mówią, aby poddał Jerozolimę. Tą historię opisuje również prorok Izajasz, który żył właśnie w tym czasie, w czasie najazdu asyryjskiego. On barwnie opisuje to, co działo się wówczas w Jerozolimie. Król Ezechiasz został tam zamknięty jak ptak w klatce, z której nie mógł wyjść. Asyryjczycy zdobywali po kolei wszystkie miasta Królestwa Judzkiego, między innymi twierdzę w Lakisz, która została zdobyta i została tylko Jerozolima samotnie broniąca się wraz z królem Ezechiaszem. I w takim właśnie okresie król asyryjski posyła posłańców do Ezechiasza, mówiąc, aby poddał miasto. Prosząc go, że nie ma szans obrony, że jego Bóg nie jest w stanie go uratować. I rzekł do nich Rabsesas, to był posłaniec króla asyryjskiego. To jest proroctwo Izajasza, 36 rozdział od wersetu 4. Proszę, powiedzcie Ezechiaszowi, tak mówi król wielki, król asyryjski. Cóż to za ufność, którą ufasz? Acz to rzeczy daremne. Snadź rady i mocy, do wojny dosyć masz, ale w kimże ufasz, że mi się sprzeciwiasz? Otoś spoleg na lasce tej trzciny nadłamanej na Egipcie, którą jeśli kto się podparł, wnijdzie w rękę jego i przekole ją. Taki jest Faraon. Król mówi, że nie masz sojuszników. Faraon egipski tobie nie pomoże. A jeśli mi rzeczesz, w Panu Bogu naszym ufamy, a zaż nie ten jest, który zniósł Ezechiasz wyżyny i ołtarze i pokazał Judzie i Jerozolimowi mówiąc, przed czym się macie kłamiać? Przetoż teraz proszę, zaręcz się Panu memu królowi asyryjskiemu, a ja tobie dam 2000 koni i będziesz mógł je obsadzać jezdnymi. Nadto, czy bez woli pańskiej przyciągnąłem do tej ziemi, abym ją spustoszył? Pan rzekł do mnie, ciągnij do niej, a spustosz ją. Tak przekonywał król asyryjski Ezechiasza, króla judzkiego, aby się poddał. I zdawałoby się, że nic i nikt nie jest w stanie wyzwolić oblężonej Jerozolimy. Król Ezechiasz samotnie stoi na murach. A posłańcy asyryjscy wołają. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, mówiąc, Pan was wybawi. I zaliż mogli bogowie narodów wybawić każdą ziemię z ręki króla asyryjskiego? Gdzież są bogowie Emat, Arfat? Gdzie są bogowie Safraim? A zaż wybawił Samarię z ręki mojej? A oni milczeli i nie odpowiadali. I wiecie, braterstwo, jak zakończyła się ta historia? Król Ezechiasz w następnym rozdziale czytamy w wersecie 15 i modlił się Ezechiasz Panu, mówiąc: Panie zastępów, Boże Izraelscy siedzący na cherubinach, Tyś sam jest Bóg wszystkich królestw. Tyś stworzył niebo i ziemię. Nakłon, Panie, ucha Twego. Król Ezechiasz prosi Boga, aby wspomógł go w tej ciężkiej sytuacji. I braterstwo, stała się rzecz bardzo dziwna i cudowna. Asyryjczycy odstąpili od oblężenia Jerozolimy. Ale jak myślicie, dlaczego? Czy tak po prostu, bo zwątpili, zobaczyli silne wojska? Nie. Braterstwo, stał się cud. Jednej nocy zginęło 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich. Różnie historycy interpretują te fakty. Niektórzy mówią, że przyszła zaraza. Historyk Herodot mówi, że pojawiły się szczury i przyszła zaraza. My jednak jesteśmy przekonani, że było to działanie Pana Boga i Asyryjczycy odstąpili od Jerozolimy. Ezechiasz zaufał Bogu i Bóg go wybawił. Ezechiasz zrobił to, o czym mówi prorok Nachum. Dobry jest Pan i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w Nim. Zapewne Nachum, który pisał te słowa prawie 100 lat później, znał historię Ezechiasza i być może właśnie do niej się odniósł, mówiąc o Asyryjczykach. Że choć Asyryjczycy są potężni, że choć oni niszczą wszystkie narody, to jednak nie są w stanie zwyciężyć tych, którzy ufają w Panu. Bo Pan jest dobry i posila w dzień uciśnienia, ale nie wszystkich ludzi, tylko tych, którzy w Nim ufają. I król judzki Ezechiasz zaufał Panu Bogu i w sytuacji beznadziejnej, zdaje się, Pan Bóg mu pomógł i wybawił Jerozolimę. Inny król, niedługo wcześniej, król izraelski, król Ozeasz, nie zaufał Panu Bogu. Ufał w sojuszach, ufał w swojej sile militarnej i Samaria, stolica Królestwa Izraelskiego, została zniszczona. Państwo, tu jak widzimy jakby dwie postawy. Postawę zaufania Panu Bogu i postawę ufania we własnej sile. Asyryjczyk miał tak wielką siłę, że własnymi siłami nikt w stanie nie był się jej oprzeć. Samaria została zdobyta, 10 pokoleń zostało rozproszone i nigdy więcej nie wróciło do Izraela. A wszystko to było dzieło okrutnego asyryjskiego państwa. I zapewne zrozumiecie teraz Jonasza, który przypuszczał, wiedział, co się stanie, przypuszczał, że takie będą dzieje historii i chciał temu zapobiec na swój sposób, nie głosząc Niniwie upamiętania. I Państwo, ciekawe, że Jonasz to nie głosił Niniwie upamiętania, tylko mówił, że Niniwa zostanie po 40 dniach zniszczona. Ale za czasów Jonasza stało się inaczej. Za czasów Jonasza Niniwczycy odziali się w wory, pokutowali i Pan Bóg wstrzymał karę. Bractwo, ale czy była to ta sama Niniwa, którą spotykamy za czasów proroka Nahuma? Czy była to ta sama Niniwa, którą opisuje prorok Nahum? Wydaje mi się teraz, zastanawiając się nad historią Niniwy, wydaje się, że nie. Co prawda było to same miasto, ale pełniło inną funkcję. Za czasów proroka Jonasza Niniwa była potężnym miastem, ale nie była stolicą. Stolicą był Nimrud. Dopiero król asyryjski Sanheryb, mamy to opisane w drugiej księdze królewskiej, w 19 rozdziale, a 36 wersecie, to on uczynił z Niniwy stolicę królestwa asyryjskiego. I druga księga królewska, 19 rozdział, opowiada, że po tej właśnie historii z królem Ezechiaszem, gdy musiał odstąpić od oblegania murów Jerozolimy, 19 rozdział, a 35 werset. I stało się onej nocy, że wyszedł anioł pański, a pobił w obozie asyryjskim 185 tysięcy. A gdy wstali rano, oto wszędzie pełno było trupów. Przetoż ruszywszy się, odjechał i wrócił Senacheryb, król asyryjski, a mieszkał w Niniwę. Bo właśnie ten król w 705 roku przed naszą erą z Niniwy uczynił swoją stolicę. Czyli Jonasz głosił zniszczenie tej samej Niniwy, ale ona wówczas nie pełniła funkcji stolicy. Była innym miastem. Dopiero największy przepych, największą sławę osiągnęła kilkadziesiąt lat później, za czasów tego właśnie króla, który przenosi stolicę i odtąd aż do swojego zniszczenia Niniwa pełnić będzie rolę stolicy państwa asyryjskiego. I wówczas bardzo się rozwija, osiąga jeszcze większy przepych niż miała wówczas. Bractwo, myślę, że z historii Niniwy jest to dla nas pewna lekcja. Że to jest, historia Niniwy jest również lekcją dla każdego chrześcijanina. Że łatwiej się jest ukorzyć miastu, które nie jest stolicą, które nie jest najważniejsze, które nie jest najpotężniejsze. Stolica, miasto, które jest stolicą, to dzierży wszystkie zaszczyty i ono uważane jest w danym kraju za największe. I taka Niniwa, zauważcie, braterstwo, nigdy się nie ukorzyła. Ukorzyła się Niniwa, która była jednym z wielu mniejszych, może nie mniejszych, dużych miast, ale nie pełniła tej funkcji stolicy, tej dumnej funkcji. Stolica każdego kraju to jest najważniejsze miasto, na którym skupione są oczy wszystkich ludzi i ona, no inaczej, miasto, które jest stolicą, zachowuje się inaczej. Myślę, że to jest dla każdego z nas pewna lekcja, że chrześcijanin nie powinien przyjmować być może zbyt wielu zaszczytów, albo nie powinien się czuć tak jak stolica państwa, na którą zwrócone są wszystkie oczy, i być tak dumnym jak stolica państwa, bo wówczas trudno się jest ukorzyć. Łatwiej się jest ukorzyć komuś, kto jest mniejszy. Zawsze komuś, kto jest na świeczniku, kto jest największy, najtrudniej jest się ukorzyć, okazać skruchę. A może nie wypada nawet okazywać skruchy. Zawsze może to lepiej jest być tym troszkę mniejszym. Tak jak Niniwa za czasów Jonasza potrafiła odziać się w wory i pokutować. Bractwo, Imperium Asyryjskie miało upoważnienie do karania. Ono zostało posłane po to, aby ukarać nieprawość Królestwa Izraelskiego. W Królestwie Izraelskim tak bardzo rozmnożyła się nieprawość, że Pan Bóg postanowił je ukarać. Ale zapytacie, dlaczego Pan Bóg z jednej strony upoważnia Asyryjczyków do karania, a z drugiej strony, jak mówi o tym prorok Nachum, chce ich potężnie ukarać. Myślę, braterstwo, że wyjaśnia nam to prorok Izajasz w 10 rozdziale i od 5 wersetu. Wyjaśnia, dlaczego ta olbrzymia kara miała spaść na Asyryjczyków i ich stolicę Niniwę. Biada Asurowi, rósł ze gniewu mego. Chociaż kij rozgniewania mego jest w ręku jego, na naród obudny poślę go, a o ludu zapalczywości mojej przekażę mu, aby brał łup i wydzierał korzyści, a położył go na podeptanie jako błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie myślało, ponieważ w sercu swoim umorzył, aby wytracił i wykorzenił niemało narodów. Albowiem rzecze, Izali książęta moi nie są też i królami. Pokazuje tu, że Asyria była użyta do karania, ale serce Asyryjczyków wyniosło się zbytnio i zaczęli stosować metody walki, które nie podobały się Panu Bogu. Dlatego też za to, że Asyria, chociaż była rózgą w ręku Pana, ale wyniosło się jej serce, tak jak to widzieliśmy w obrazie króla asyryjskiego, który za nic miał Pana Boga i myślał, że Pan Bóg nie jest w stanie, chociaż powoływał się na upoważnienie Pana Boga do karania, jednak mówił, że Pan Bóg nie jest w stanie wybawić swojego ludu. Za to, że serce królów asyryjskich wyniosło się, miała ich spotkać kara. Kara polegająca na zniszczeniu tego imperium. I właśnie zniszczenie tego imperium opisuje prorok Nachum. Prorok Nachum, który żyje najprawdopodobniej w okresie poprzedzającym bezpośrednio zniszczenie Asyrii, opisuje, że Niniwa zostanie zniszczona. Ktoś by mógł powiedzieć, że prorok Nachum, patrząc na sytuację polityczną, przewidział, że Niniwa zostanie zniszczona. Jednak historycy pokazują, że było inaczej. Nikt nie spodziewał się, że potężne, najpotężniejsze wówczas na świecie imperium tak szybko zostanie pokonane. Imperium, które przez prawie 90 lat trząsło całym starożytnym światem, nie było kraju, który był w stanie przez te 90 lat, który w stanie był mu się przeciwstawić. Wprowadziło nowe techniki wojskowe, wprowadziło nowe rodzaje uzbrojenia i nikt nie był w stanie ich pokonać. A prorok Nachum, jakby na przekór temu wszystkiemu, mówi, że Niniwa zostanie zniszczona. Prorok Nachum mówi, że Pan jest zapalczywy i mściwy. Mściwy jest Pana gniewliwy. Pan, który się mści nad przeciwnikami swymi i chowa gniew przeciwko nieprzyjaciołom swoim. Pan nierychły do gniewu, a wielkiej mocy, który winnego nie czyni niewinnym. W wichrze i w burzy jest droga pańska, a obłok jest prochem nóg jego. Prorok Nachum zauważa, że Pan Bóg zawsze kara zło. że Pan Bóg niszczy swoich nieprzyjaciół, że jeżeli ktoś się sprzeciwi Panu Bogu, Pan Bóg jest w stanie wyegzekwować swoją wolę. Prorok Nachum pokazuje, jak wielkim jest Bóg, który gromi morza i wysusza je, a wszystkie rzeki wysusza. Przed nimi Basan i Karmel mdleje, a kwiat libański więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia gorę od oblicza jego, a okrąg ziemi i wszyscy mieszkańcy na nim. Przed rozgniewaniem jego któż się ostoi? A kto się stawi przeciwko popędliwości gniewu jego? Gniew jego się wylewa jako ogień, a skały padają przed nim. Dobry jest Pan i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w Nim. Z historii państwa asyryjskiego, z historii Niniwy, zauważyliśmy, braterstwo, że Pan Bóg zarówno opiekuje się tymi, którzy są prześladowani, tymi, którzy cierpią, jak i tymi, którzy te prześladowania im dają. Zauważcie, braterstwo, że Pan Bóg wybawił Ezechiasza, bo w nim ufał, i Pan Bóg wybawił również tych mieszkańców Niniwy, no, z których się wywodzili żołnierze, którzy później przyszli oblegać Jerozolimę. Pan Bóg posłał swojego proroka również do Niniwy. I zauważcie, że gdy Niniwczycy zaufali Panu Bogu, to On ich również wybawił z ucisku. To proroctwo pokazuje, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. Pan Bóg ocalił Izraelitów, ale Pan Bóg również zapobiegł wyrokowi, jaki był na mieszkańców Niniwy, jaki był na mieszkańców mieszkających w Asyrii. Ale, braterstwo, prorok Nachum pokazuje nam dalej ciekawą lekcję. Przetoż powodzią prędką koniec uczyni miejscu jego, a nieprzyjaciół Bożych ciemnością gonić będą. I ciekawy jest werset 11 i 12. Z ciebie wyszedł ten, który złe myśli przeciwko Panu, radca złośliwy. Niektóre tłumaczenia tłumaczą złośnik, albo w oryginale Belial, złośnik, który wyszedł przeciwko Panu. Tak mówi Pan, by cię byli spokojnie zachowywali, zostałoby ich było wiele, albo tylko byli przerzedzeni, byłoby ich to minęło, a nie trapiłbym ich więcej, tak jaką ich trapił. Ciekawa, braterstwo, lekcja, która może tych, którzy mają inną Biblię, jest inaczej przetłumaczone, może nie zawierają inne tłumaczenia, nowe tłumaczenie brytyjskie nie zawiera tej lekcji, ale przeczytajcie w Biblii Gdańskiej. Tak mówi Pan, byście się byli spokojnie zachowywali, zostałoby ich wiele, albo byliby tylko co? Przerzedzeni. Byłoby ich to minęło, a nie trapiłbym ich więcej. Zauważcie, braterstwo, jak to wyraźne jest odniesienie do historii, która zdarzyła się kiedyś w Niniwie. Gdy Niniwczycy zaczęli się spokojnie zachowywać, ubrali swoje wory, posypali głowy popiołem i zaczęli pokutować, to spotkała ich kara? Nie. Prorok Nachum mówi, gdybyście teraz zachowali się tak samo, gdybyście się spokojnie zachowali, to może coś by z was zostało. Może Pan Bóg by ukarał tylko niektórych. Może by tylko zostaliście przerzedzeni. Czyli spotkałaby was kara, ale byście nie zginęli wszyscy. Ale ponieważ wy nie zmieniliście swojego postępowania, to wszyscy zostaniecie zniszczeni. A teraz kruszę jarzmo jego, aby nie leżało na tobie. I ostatni werset mówi, bo więcej złośnik mimo chodzić się nie pokusi. Do szczętu jest wygładzony. I dalej, jak mówi o tym prorok Sofoniasz w swoim proroctwie, Pan sprawi, że wyciągnę moją rękę na Niniwę, poddam spustoszeniem, wsuszę ich w pustynię i będą trzody legały w pośrodku jego, wszak wszystek zwierz narodów i pelikan i sowa na gałkach jego przebywać będzie. Takieć będzie ono miasto weselące się, które siedzi bezpiecznie, a mówiące w sercu, jam jest miasto, a oprócz mnie nie masz takiego, jakoć stało się spustoszeniem, jaskiniem zwierzowi, każdy przechodzący przez nie zaświśnie i kiwać będzie ręką swoją. Zauważmy, braterstwo, że Niniwa została doszczętu zniszczona ze względu na swoją dumę. Na to, że powiedziała, ja jestem i takiego miasta nie ma na całym świecie. I rzeczywiście, braterstwo, tak wyglądała Niniwa. Olbrzymie, piękne pałace, wspaniały przepych, ale jednego roku wszystko się zawaliło. Przyszli Medowie i Persowie i zniszczyli, przepraszam, Medowie i Babilończycy i zniszczyli Królestwo Asyryjskie. Niniwa padła. Spełniło się proroctwo Nachuma i Sofoniasza i Niniwa została doszczętu zniszczona i rzeczywiście tak się stało, że nic z niej nie zostało. I dopiero w XIX wieku zaczęto jej szukać i znaleziono ją pod zwałami ziemi, na pagórkach, gdzie pasły się zwierzęta, gdzie chodzili Beduini i gdzie pasły się wielbłądy, tam znaleziono starożytną Niniwę. Nic po niej nie pozostało i nikt nie wiedział nawet, gdzie jest, który pagórek, to jest właśnie Niniwa. Dosłownie spełniło się proroctwo. Niniwa upadła w ciągu bardzo krótkiego czasu. Potężne imperium rozsypało się, dlatego, że wystąpiło przeciwko Panu Bogu. Spełniło się proroctwo Nachuma. I ten plastyczny obraz, który czytamy w drugim i w trzecim rozdziale, wypełnił się zapewne na oczach proroka. I ówczesny świat z wytchnieniem przyjął upadek tego krwawego i bestialskiego imperium, które nie liczyło się z nikim i z niczym, którego siłą była tylko jego drapieżność i zniszczenie. Bo Asur wystąpił przeciwko Panu Bogu. Był rózgą w jego ręku, ale ze względu na swoją dumę, ze względu na swoją pychę i ze względu na swoje metody, które nie popierał Pan Bóg, został zniszczony. Braterstwo, o Niniwie, o tym mieście również wspomina Pan Jezus. Również o tym mieście wspomina Nowy Testament. Pan Jezus mówi o Niniwie, ale nie o Niniwie z czasów Nachuma, ale o Niniwie z czasów proroka Jonasza. W Ewangelii Mateusza, przepraszam, w Łukasza również, w 11 rozdziale czytamy następujące słowa Pana Jezusa o Niniwie. 30 werset. Albowiem, jako Jonasz był za znamię Niniwczykom, tak będzie i Syn Człowieczy temu rodzajowi. Mężowie Niniweccy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go, przeto że pokutowali nakazanie Jonaszowe, a tu więcej niż Jonasz. Pan Jezus wspomina tą niezwykłą historię miasta Niniwy, które pokutowało. Ale miasto, które pokutowało, zostało ocalone. I ono na sądzie wstanie i potępi niektórych, bo pokazuje to miasto, że można pokutować. Ale braterstwo, pokutowała Niniwa w połowie VII wieku przed naszą erą. Natomiast Niniwa w roku 612 naszej ery nie chciała pokutować. Niniwa walczyła i myślała, że ma tak potężne mury, że nikt w stanie nie jest ich zdobyć. I faktycznie zdobywcy mieli sporo trudu, musieli dwukrotnie nacierać, raz odstąpili od oblegania Niniwy i dopiero na drugi rok, w rok 612, musieli powtórnie przyciągnąć i dopiero udało im się zdobyć to potężne miasto. Ale Niniwa wówczas nie pokutowała. Niniwa walczyła. Myślę, braterstwo, że tu znamienne są słowa proroka Nahuma. Dobry jest Pan i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy w Nim ufają. Zaufanie w Bogu znaczy więcej niż potężne mury. Pan Bóg interweniował, aby zniszczyć Niniwę. Ale braterstwo, mamy również inne przykłady, które pokazują nam, że zaufanie w Panu Bogu jest w stanie wyrwać z największego utrapienia i z dnia ucisku. My, gdy mówimy o dniu uciśnienia, bardzo często mamy na myśli wielki dzień ucisku, który ma przyjść na świat. My spodziewamy się, że świat może znaleźć się w olbrzymich trudnościach, w wielkim dniu ucisku. I braterstwo, ja myślę, że te słowa powinny nas pocieszać, że Pan w tym dniu ucisku jest w stanie wyrwać każdego, kto mu ufa. Żebyśmy się nie obawiali tego dnia. Braterstwo, mamy takie przykłady, gdy przychodził na świat wielki ucisk, że Pan był w stanie wyrwać sprawiedliwych. Pamiętacie, braterstwo, że był taki okres, gdy na świat przyszedł olbrzymi ucisk. Mówi o tym również pośrednio prorok Nahum, bo prorok Nahum mówi, że wody okryją okrąg ziemski, że Niniwa zostanie zniszczona przez wody. Powodzią prędką koniec uczynisz miejscu temu. Pan Bóg czasami tak działa, że spuszcza olbrzymią powódź. I taka powódź była również na świecie. Był potop, który zalał świat. I czy wszyscy ludzie w tym potopie, braterstwo, zostali zniszczeni? Wiemy, że ocaleli tylko ci, którzy co robili? Ufali w Panu Bogu. A pamiętacie, ilu było sprawiedliwych, którzy ocaleli? 8 dusz. Apostoł Piotr mówi, że Noe, kaznodzieja wśród 8 osób, który z 8 osobami został ocalony. Tylko 8 osób. Możemy wnioskować, że w tym świecie tylko 8 osób komu ufało? Ufało Panu Bogu. A braterstwo, pamiętacie inną sytuację? Sytuację, gdy znowu było takie miasta, które bardzo źle postępowały, Sodoma i Gomora. I one zostały zniszczone przez Pana Boga. Pamiętacie, ile tam osób ocalało? Troje. Noe, nie Noe, tylko Lot i jego dwie. A braterstwo, ciekawa rzecz. Czy pamiętacie, ile trzeba było ludzi sprawiedliwych, aby miasto Sodoma i Gomora mogła ocaleć? 10. Czyli nie było nawet 10. Zauważcie, braterstwo, ja to z ciekawością zauważyłem, że rodziny Noego było tylko ile osób? 8. Być może jest to wniosek, że jeżeli jest 10 sprawiedliwych, to Pan Bóg jeszcze nie zsyła kary. Być może, braterstwo, jest to dla nas lekcja, że jeżeli jest jeszcze 10 sprawiedliwych, to nie przychodzi wielki dzień pański. Mamy takie zapewnienie, że łaska ma powrócić do Izraela, kiedy wejdzie zupełność z pogan. Być może, jeżeli jakaś ilość jest sprawiedliwych jeszcze na ziemi, to Pan Bóg nie zsyła wielkiego ucisku, bo Pan Bóg nie niszczy swoich sprawiedliwych. Pan Bóg, jeżeli są jeszcze sprawiedliwych, to wzywa do nawrócenia. Ale zauważcie, braterstwo, że w tych obu przypadkach, gdy przychodziła klęska, z której nie było żadnego ratunku, Pan Bóg jednak tych, którzy mu ufali, był w stanie ocalić. Myślę, braterstwo, że jest to dla nas olbrzymia lekcja, żebyśmy się nie przerażali tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Jeżeli będą przychodzić trudne sytuacje, jeżeli będą przychodzić rzeczy, które wszyscy inni ludzie będą przerażeni nimi, my nie powinniśmy się martwić. Bo ci, którzy ufają Panu Bogu, zawsze zostaną wyratowani. Tak jak Ezechiasz został ocalony z sytuacji, w której nie było wyjścia, w której nikt nie był mu w stanie pomóc. Jeżeli nikt z ludzi nie jest w stanie pomóc, może pomóc tylko Pan Bóg. Bractwo, o księdze Nahuma tak jeden wielki mąż Boży, Marcin Luther, wielki reformator, tak powiedział, gdy pisze o księdze Nahuma, mówi tak: Nahum uczy nas ufać w Bogu i wierzyć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zawodzą wszelkie ludzkie metody pomocy, ludzkie środki i rady, że Pan nie opuszcza tych, którym należą do Niego, że broni swojej własności przed wszelkimi atakami wrogów, chociażby najpotężniejszych. Księga Nahuma uczy nas tego, że Pan Bóg pamięta o swoim ludzie, że gdy przychodzą trudne czasy, gdy przychodzą czasy karania złego, czasy zniszczenia, w którym zło ma być zniszczone, ci, którzy ufają w Panu, ci zostają posileni. Chociaż na świat będzie przychodziło zniszczenie, o którym prorok Nahum mówi, że przyjdzie ogień, który spali. Jako ciernie splecone opojeni są jako winem, przeto szczernisko suche do szczętu pożarci będą. Mówi, że przyjdzie ogień, który zniszczy wszystko, ale Pan jest dobry i posila w dzień uciśnienia. Nie martwmy się. Pan, jeżeli będziemy ufać w Panu, On jest w stanie nas wyrwać. Ale musimy ufać Panu, musimy potrafić się ukorzyć, musimy potrafić, tak jak Ezechiasz, klęknąć na kolana i prosić Pana o ratunek. Musimy ufać Mu bezgranicznie, a On nas nie opuści. Tego właśnie nas uczy księga proroka Nahuma. I choć wokół nas będzie szczęk oręża, będzie szczęk bitwy, będzie szczęk broni, być może ogień zawierucha, to my nie powinniśmy się lękać, bo Pan posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy Mu ufają. Amen.